Rozdział 10. W dolinie poniżenia i cienia śmierci. Potem widziałem w moim śnie, jak doszli już do szczytu wzgórza, gdy pobożna, przypomniawszy sobie coś, wykrzyknęła: jaka szkoda! Zapomniałam czegoś, a miałam zamiar podarować to chrześcijance jej towarzyszom. Wrócę się i przyniosę to. Pobiegła więc do domu. W czasie jej nieobecności chrześcijanka zaczęła w pewnym momencie nasłuchiwać, gdyż zdawało jej się, że ktoś śpiewa. Po chwili udało jej się nawet zrozumieć słowa tej niezwykłej piosenki, która płynęła gdzieś z prawej strony drogi, a były one następujące. Przez całe życie łaska Twa widocznie dana mi, więc w domu Twym mieszkanie me powieczne będzie dni. Gdy nasłuchiwała dalej, zdawało jej się, że ktoś inny odpowiedział mówiąc: wszak dobry Pan i Bóg jest nasz, na wieki wieków trwa, i prawda Jego i łaski zdrój On nam je grzesznym da. Chrześcijanka zapytała więc roztropną: któż to tak pięknie śpiewa? Pieśń Salomona 2:11-12. To odpowiedziała: ptaszki naszej ziemi, lecz melodie te śpiewają one rzadko. Dopiero gdy nastaną dni wiosny, gdy kwiatki się ukazują na ziemi i słońce przygrzewa, wtedy można je słyszeć przez cały dzień. Często, dodała, wychodzę, aby słuchać ich śpiewu. Miewamy je też nieraz oswojone w naszym domu. Są one dla nas bardzo dobrym towarzystwem, szczególnie wtedy, gdy jesteśmy smutni. Sprawiają swoją obecnością, iż miło jest przebywać w lasach, zagajnikach i samotnych miejscach. Tymczasem pobożna wróciła i rzekła do chrześcijanki: popatrz, przyniosłam ci rysunek tych wszystkich rzeczy, które widziałaś w naszym domu. Gdyby ci czasem przychodziło z trudem odszukanie czegoś w pamięci, wystarczy ci tylko spojrzeć na ten rysunek, a przypomną ci się te wszystkie rzeczy dla zbudowania i pociechy. Chwilę potem zaczęli schodzić ze wzgórza do doliny poniżenia. Zejście to było niezwykle strome i bardzo śliskie, ponieważ jednak szli bardzo ostrożnie, udało im się zejść bez wypadku. Gdy znaleźli się już w dolinie, pobożna rzekła do chrześcijanki: w tym miejscu mąż twój, chrześcijanin, spotkał wstrętnego wroga, Apoliona, i właśnie tutaj stoczył z nim straszny bój. Zapewne słyszałaś o tym. Bądź jednak dobrej myśli. Mamy nadzieję, że jak długo Pan Wielkie Serce będzie waszym przewodnikiem i obrońcą, będzie wam się dobrze powodziło. Obie poleciły więc pielgrzymów pieczy ich przewodnika, który stanąwszy na czele pierwszy wyruszył dalszą drogę. Wtedy Pan Wielkie Serce rzekł: nie ma potrzeby, abyśmy się bali tej doliny. Nic nam tutaj nie wyrządzi szkody, jeśli sami sobie jej nie zrobimy. To prawda, że chrześcijanin spotkał się tutaj z Apolionem, z którym stoczył okropną walkę. Bój ten był jednak owocem tych poślizgnięć, które mu się przytrafiły w czasie schodzenia w dół. Ci bowiem, którzy tam upadają, muszą tutaj spodziewać się bojów. To jest przyczyną, że dolina ta ma tak złą opinię. Prości ludzie bowiem, gdy słyszą, jak jakaś straszna rzecz przytrafia się komuś na jakimś miejscu, wyobrażają sobie, że miejsce to prześladuje jakaś zjawa lub zły duch. W istocie jednak rzeczy takie przytrafiają się ludziom wyłącznie na skutek ich własnych postępków. Dolina poniżenia jako taka jest równie urodzajnym miejscem, jak i każde inne, ponad którym lata ptactwo. Pewny też jestem, że znajduje się gdzieś tutaj coś, co by nam mogło wyjaśnić, dlaczego chrześcijanin przechodził tak ciężkie próby. Nie wiem tylko, czy uda się nam na to natrafić. W pewnym momencie Jakub zawołał: matko, popatrz! Tam stoi jakiś pomnik, a wydaje się, jakby na nim było coś napisane. Chodźmy, zobaczmy, co tam jest. Podeszli więc i przeczytali tam napis następującej treści: niech poślizgnięcia chrześcijanina, zanim tutaj przyszedł, i boje, które stoczyć musiał na tym miejscu, będą ostrzeżeniem dla tych, którzy tędy będą przechodzili. Czy nie mówiłem, że gdzieś tutaj znajduje się coś, co rzuci światło na przyczyny tak ciężkich prób, które chrześcijanin przechodził? Rzekł Pan Wielkie Serce. Zwróciwszy się zaś do chrześcijanki, rzekł: to nie przynosi więcej ujmy chrześcijaninowi, aniżeli wielu innym, którym podobne poślizgnięcia przypadły w udziale. Łatwiej bowiem jest wchodzić na wzgórze, aniżeli z niego schodzić. Można to powiedzieć tylko o niewielu wzgórzach we wszystkich częściach świata. Pozostawmy jednak tego dobrego męża, on już odpoczywa. Odniósł też nad wrogiem wspaniałe zwycięstwo. Oby ten, który mieszka w górze, sprawił, aby nam się nie gorzej powiodło, gdy na nas przyjdzie podobna próba. Po chwili Pan wielkie serce rzekł. Wróćmy jednak do Doliny Poniżenia. Otóż jest to najlepszy i najżyźniejszy kawałek ziemi w całej tej okolicy. Posiada, jak widzicie, tłustą glebę i przeważnie są tu łąki. Gdyby ktoś, jak my, przyszedł tutaj letnią porą i nic przedtem o tej dolinie nie słyszał, a lubił piękne widoki, to mógłby stwierdzić, że dolina ta jest przepiękna. Patrzcie, jak jest zielona, jak ozdobiona liliami. Pieśń Salomona 2:1. Znałem również wielu ludzi pracy, którzy w Dolinie Poniżenia nabyli piękne posiadłości. Bóg się pysznym sprzeciwia, ale pokornym łaskę daje. Jakub 4:6, 1 Piotra 5:5. Gleba jest tutaj istotnie bardzo żyzna i przynosi obfite plony. Byli też i tacy, którzy pragnęli, aby najkrótsza droga do domu Ojca tędy prowadziła. Nie musieliby się bowiem więcej trudzić schodzeniem i wchodzeniem na wzgórza czy góry. Ale droga jest drogą i na to nie ma rady. Gdy tak szli zajęci rozmową, spostrzegli jakiegoś chłopca pasącego owce będące własnością jego ojca. Chłopiec ten wyglądał zdrowo i miło, choć był bardzo skromnie ubrany. Siedział samotny i nucił. Posłuchajcie, rzekł Pan wielkie serce, co mówi ten pastuszek? Zaczęli więc słuchać, a chłopiec śpiewał. Kto nisko, ten nie spadnie już, nie grozi pycha mu. Pokornym, przewodnikiem Pan, wyrywa śmierci snu. Wystarczy mi już to, co mam, czy dużo, czy też nie. Wszak tak ich zbawisz, Panie nasz, więc także zbaw i mnie. Bogactwo jest ciężarem mi, pielgrzymów dzielał los. Tu mało mam, lecz w niebie skarb, uwielbił króla w głos. Słyszycie go? Spytał przewodnik. Jestem przekonany, że ten chłopiec wiedzie radośniejsze życie i posiada w ukryciu na piersi więcej tego ziela zwanego pociechą serca, aniżeli inny odziany w jedwab i aksamit. Ale wróćmy do naszego tematu. Otóż w tej dolinie pan nasz miał on dziś domek wiejski, w którym bardzo lubił przebywać. Lubił też przechadzać się po tych błoniach, przekonał się bowiem, że powietrze było tutaj bardzo zdrowe. Poza tym w dolinie tej człowiek jest z dala od hałasu i pośpiechu, którego pełno w tym życiu. Wszak cały świat pełen jest zgiełku i zamieszania. Jedynie Dolina Poniżenia jest takim odosobnionym i osamotnionym miejscem, gdzie można naprawdę być samemu. Tutaj człowiekowi nikt nie przeszkadza i nie przerywa rozmyślania, jak to bardzo często ma miejsce gdzie indziej. Jest to dolina, w której zażywają przechadzki wyłącznie ci, którzy umiłowali życie pielgrzyma. A chociaż chrześcijaninowi przytrafiła się ta przykrość, że tutaj spotkał Apoliona i że miał z nim ostrą przeprawę, to muszę wam powiedzieć, że właśnie tutaj ludzie w dawnych czasach spotykali aniołów. Ozeasz 12:4-5 znajdowali perły. Mateusz 13:46. A także na tym miejscu znajdowali słowa żywota, przypowieści 8:35. Czy powiedziałem, że nasz Pan miał tutaj za dawnych czasów swój domek wiejski i lubił się tutaj przechadzać? Dodam jeszcze, szczególnie ku uwadze tych, którzy się chętnie po tych terenach przechadzają, że zapisał pielgrzymom roczny dochód, który winien im być sumiennie wypłacany w każdym czasie, aby im zapewnić utrzymanie w podróży i zachęcić do kontynuowania pielgrzymki. Gdy tak szli naprzód, Samuel zwrócił się do Pana wielkie serce z następującym pytaniem. Proszę Cię, powiedz mi, Panie mój, w którym miejscu miała miejsce walka mojego ojca z Apolionem? Zrozumiałem, że odbyła się w tej okolicy, ale jest ona przecież bardzo szeroka. Wielkie serce. Ojciec twój stoczył ów bój z Apolionem na miejscu leżącym tuż przed nami, w wąskim przejściu znajdującym się bezpośrednio za łąką zwaną Łąką Zapominalskich. Jest to rzeczywiście najniebezpieczniejsze miejsce w całej tej okolicy. Pielgrzymi wtedy tylko bowiem są w rozmaity sposób atakowani, gdy zapominają o otrzymanych już dobrodziejstwach, a także o tym, jak bardzo ich byli niegodni. Także i inni przeżywali na tym miejscu ciężkie chwile. Opowiem wam jednak o tym dokładniej, gdy przyjdziemy na to miejsce, gdyż chyba się nie mylę, że znajdziemy jakiś ślad tej bitwy albo pomnik wzniesiony dla jej upamiętnienia, który przetrwał do dnia dzisiejszego. Potem miłosierna rzekła: ja osobiście czuję się właśnie w tej dolinie tak dobrze, jak nigdy dotąd w całej podróży. Miejsce to odpowiada mi bardzo. Czuję się szczęśliwa w takich miejscach, gdzie nie słychać turkotu kół i dudnienia powozów. Uważam, że tutaj właśnie można bez przeszkody pomyśleć, kim się jest, skąd się przyszło, co się zrobiło i do czego król nas powołuje. Tutaj można rozmyślać i dożyć skruchy, uniżenia się w duchu, aż oczy zalśnią jak sadzawki w Hesebon. Pieśń Salomona 7:4. Tym, którzy przez tę dolinę łez przechodzą w sposób właściwy, staje się ona źródłem wód, a deszcz, który Bóg zsyła z nieba na znajdujących się tutaj, napełnia również sadzawki. To w tej dolinie król da im winnicę i będą tam śpiewali, jak i chrześcijanin śpiewał, pomimo że spotkał Apoliona. Psalm 84:5-7, Ozeasz 2:15. Wielkie serce. To prawda. Przechodziłem już przez tę dolinę wiele razy, ale nigdzie nie czułem się lepiej aniżeli tutaj. Przeprowadzałem wielu pielgrzymów, którzy byli też tego zdania. Wszakże ja na tego patrzę, powiada król, który jest utrapionego i skruszonego ducha, a który drży na słowo moje. Izajasz 66:2. Wreszcie przyszli na miejsce, gdzie odbył się uprzednio wspomniany bój. Wówczas przewodnik rzekł do chrześcijanki, jej dzieci miłosiernej: oto jest miejsce, na którym stał chrześcijanin i tu na niego natarł Apolion. Patrzcie, czy nie mówiłem wam? Na tych kamieniach znać ślady krwi twego męża do dziś. Tu i tam możecie jeszcze zobaczyć szczątki strzał Apoliona. Zauważcie też, jak podczas walki zdeptali ziemię w tym miejscu, usiłując zająć jak najkorzystniejszą pozycję dla wymierzania ciosów, o których sile świadczą również rozłupane na kawałki kamienie. Chrześcijanin bardzo mężnie tutaj sobie poczynał, a Apolion, gdy został pobity, wycofał się do następnej doliny, zwanej Doliną Cienia Śmierci, do której i my niebawem dojdziemy. A tu oto stoi pomnik, na którym wyryta jest historia tej walki i zwycięstwa chrześcijanina dla jego sławy po wszystkie wieki. Ponieważ pomnik ten stał przed nimi, tuż przy drodze podeszli i przeczytali tam napis następującej treści. Chrześcijanin z Apolionem tu wiedli dziwny bój. Odważnie rzekł mąż prawy smokowi: wrogu stój! Apolion, choć był silny, to jednak pierzchnął stąd, a pomnik ten świadectwem, że miejsce miał ten sąd. Gdy minęli miejsce pojedynku, przybyli na kraj Doliny Cienia Śmierci. Dolina ta była dłuższa od poprzedniej. Było to miejsce w bardzo dziwny sposób nawiedzane przez rozmaite złe duchy, o czym już wielu wydało świadectwo. Chrześcijanka z miłosierną i dziećmi przeszły jednak przez nią bez większych przeszkód, ponieważ szły za dnia i miały przewodnika Pana, Wielkie Serce. Gdy weszli do tej doliny, zdawało im się, że słyszą jęk jakby konających ludzi. Zdawało im się również, że słyszeli słowa z rozpaczonego narzekania, jakby kogoś będącego w największych męczarniach. Wszystko to sprawiło, że chłopcy zaczęli drżeć ze strachu, a i niewiasty zbladły jak ściana. Przewodnik pocieszał ich jednak i zachęcał, by byli dobrej myśli. Gdy przeszli jeszcze dalszy mały odcinek drogi, zdawało im się, że czują, jak ziemia zaczyna uginać się pod nimi, jak gdyby znajdowali się nad jakąś jamą. Usłyszeli również coś w rodzaju syczenia, jak gdyby tam były węże, niczego jednak nie ujrzeli. Wówczas chłopcy rzekli: czyż jeszcze daleko do końca tego okropnego miejsca? Przewodnik kazał im jednak iść odważnie naprzód i tylko uważać na to, gdzie stawiają nogi. Abyście czasem nie wpadli, mówił, w jakąś pułapkę. W tym czasie Jakub poczuł się chory. Mnie się jednak zdaje, że powodem jego choroby był strach. Matka dawała mu więc kilka kropel z flaszeczki zawierającej ten orzeźwiający płyn, darowany im w domu tłumacza, oraz trzy pigułki z tych, które przygotował pan umiejętny, i chłopiec zaczął przychodzić do siebie. Doszli już mniej więcej do połowy drogi wiodącej przez tę dolinę, gdy chrześcijanka powiedziała: — Zdaje mi się, że widzę tam, przed nami na drodze, coś, co ma kształt takiego jeszcze nie widziałam, nie spotkałam. A Józef zapytał: — Matko, co to jest? — To coś obrzydliwego, dziecko, to coś obrzydliwego — odpowiedziała. — Ale matko, do czego to jest podobne? — pytał dalej. — Nie umiem tego określić — rzekła — ale już jest niedaleko. Po chwili zaś rzekła — już jest tuż. — No, uwaga — rzekł pan Wielkie Serce — niechaj ci, którzy się najbardziej boją, trzymają się najbliżej mnie. Potwór zbliżył się, ale opiekun ich wyszedł mu naprzeciw. Gdy jednak potwór ten znalazł się tuż koło pana Wielkie Serce, nagle zniknął im z oczu. Wtedy przypomnieli sobie, co było powiedziane już dawno: dajcie odpór diabłu, a uciecze od was. Jakub 4,7. Poszli więc dalej, czując się jakby nieco posileni. Nie uszli jednak daleko, gdy, oglądnąwszy się, miłosierna spostrzegła coś, co, jaki się zdawało, miało wygląd lwa. Zbliżał się w podskokach w ich kierunku, rycząc przy tym głośno. Ryk jego odbijał się echem po całej dolinie, a im wszystkim sprawiał ból serca, od którego wolnym był tylko ich przewodnik. Gdy lew zbliżył się, pan Wielkie Serce zajął miejsce w tyle grupy, umieściwszy wszystkich pielgrzymów przed sobą. Lew zbliżał się szybko, wobec czego pan Wielkie Serce przygotował się, by mu dać odpór. 1 Piotra 5, 8-9. Gdy jednak lew spostrzegł, że postanowiono stoczyć z nim walkę, również się cofnął i nie zbliżył się więcej. Potem poszli dalej, pan Wielkie Serce przodem, aż doszli do miejsca, gdzie przez całą szerokość drogi był wykopany głęboki rów. Zanim jednak zdołali się przygotować do przebycia go, otoczyła ich gęsta mgła i zrobiło się tak ciemno, że nic nie było widać. Wtedy pielgrzymi zawołali: — Biada nam! Co poczniemy teraz? Na to odpowiedział przewodnik: nie bójcie się, stójcie spokojnie, a przekonacie się, że i temu doświadczeniu przyjdzie koniec. Zatrzymali się więc w tym miejscu, gdyż posuwanie się naprzód było niemożliwe. Zdawało im się też, że wyraźniej już było słychać wrzaski i gonitwę ich wrogów, a także łatwiej mogli dostrzec dym i ogień unoszący się z przepaści. Wówczas chrześcijanka rzekła do miłosiernej: teraz widzę, przez jakie straszne próby przechodził mój biedny mąż. Dużo słyszałam o tym miejscu, lecz jestem tutaj dopiero po raz pierwszy. Biedak, on szedł tędy całkiem samotnie i nocą. Prawie przez całą drogę otaczały go ciemności, a te potwory bez przerwy go atakowały, jak gdyby go chciały rozerwać na kawałki. Wielu o tym mówiło, ale nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie, co to jest ta dolina cienia śmierci, dopóki sam w niej się nie znajdzie. Serce każdego uznaje gorzkość duszy swojej, a do wesela jego nie przymiesza się obcy. Przypowieści 14:10. Straszną rzeczą jest znajdować się tutaj. Wielkie Serce, jesteśmy w takiej sytuacji, jakbyśmy się znajdowali na morzu albo zanurzali się w otchłań wód. To tak, jak gdybyśmy byli w sercu mórz i wpadali na samo ich dno. Wydaje się, jakoby bramy ziemi zawarły się nad nami na zawsze. Ale kto jest, co chodzi w ciemnościach, a nie ma światłości? Ufaj w imieniu Pańskim, a spolegaj na Bogu swoim. Izajasza 50:10. Jeśli o mnie chodzi, to już wam powiedziałem, że często przechodziłem przez tę dolinę i nieraz wiodło mi się jeszcze o wiele gorzej niż tym razem, a jednak, jak widzicie, zostałem przy życiu. Nie chciałbym się chlubić, gdyż nie ja sam siebie zbawiłem, ale ufam, że i nam z całą pewnością dane zostanie wybawienie. Chodźcie, módlmy się o światło do tego, który ma moc rozproszyć ciemności otaczające nas i zgromić nie tylko te demony, które nas tutaj otaczają, ale i wszystkie demony przebywające w piekle. Zaczęli więc modlić się i wołać do Boga, a on zesłał światło i ratunek. Znikła bowiem przeszkoda, która zatrzymała ich w drodze. Zniknął przepaścisty rów, który przed chwilą znajdował się przed nimi. Droga była wolna. Ale nie był to jeszcze koniec tego odcinka podróży. Poszli więc dalej. Naraz poczuli, że coś okropnie cuchnie i wszystkich zaczęło to bardzo trapić. Miłosierna rzekła więc do chrześcijanki, nie jest tutaj tak przyjemnie jak przy bramie albo w domu tłumacza, czy też tam, gdzie przebywaliśmy ostatnio. Niewątpliwie, rzekł jeden z chłopców, ale nie jest to jeszcze tak źle, tylko przechodzić tędy. Byłoby znacznie gorzej, gdybyśmy musieli pozostać tutaj na zawsze. Chyba się nie mylę, sądząc, że jedną z przyczyn, dla której musimy tędy przechodzić do domu przygotowanego dla nas, jest to, aby pobyt w nim był nam potem jeszcze słodszy. Dobrześ powiedział Samuelu, rzekł przewodnik. Teraz mówiłeś już jak dorosły mężczyzna. Jeśli tylko szczęśliwie stąd się wydostanę, dodał chłopiec, to będę chyba cenił światło i dobrą drogę więcej niż kiedykolwiek przedtem w całym moim życiu. Przewodnik rzekł wtedy, już wkrótce wyjdziemy z tej doliny. Po chwili Józef zapytał, a czy można już dojrzeć jej koniec? Na to przewodnik odpowiedział, patrz, uważaj, gdzie stawiasz nogi, za chwilę znajdziemy się pośród sideł. Szli więc dalej, bardzo ostrożnie stąpając. Pomimo to jednak sidła te sprawiały im dużo trudności. Gdy się tam właśnie znajdowali, zauważyli po lewej stronie ciało jakiegoś mężczyzny leżące w rowie. Było ono całe poranione i poszarpane. Wtedy przewodnik rzekł, to jest niejaki niebaczny, który też szedł tą drogą. Leży on tutaj od dłuższego czasu. Towarzyszył mu niejaki uważny. Niebaczny wpadł w ręce wrogów i został zabity, ale uważnemu udało się im ujść. Nie możecie sobie wyobrazić, jak wielu zostaje w tych stronach zamordowanych. A jednak ludzie często zachowują się bardzo głupio i lekkomyślnie, ryzykują wyjście na pielgrzymkę, o tak sobie, bez wszystkiego, bez postarania się o przewodnika. Biedny chrześcijanin, to prawdziwy cud, że wyszedł cało z tego miejsca. On jednak był szczególnie umiłowany przez swego Boga, miał też dobre serce, w przeciwnym bowiem razie nie byłby nigdy w stanie tego dokonać. Wreszcie zbliżyli się do końca doliny. Ale w tym miejscu właśnie, gdzie chrześcijanin przechodząc widział jaskinię, nagle pojawił się na ich drodze olbrzym imieniem Młot. Ten Młot zwykł był zwodzić młodych pielgrzymów błędnymi naukami. Zwrócił się on do Pana Wielkie Serce po imieniu i rzekł do niego, ile razy zabraniałem ci robić takie rzeczy. W ten czas Pan Wielkie Serce rzekł, jakie rzeczy? Co? Jakie rzeczy? Pytasz się jeszcze? Krzyczał olbrzym. Ty wiesz, o jakie rzeczy chodzi, ale ja położę koniec twojemu rzemiosłu. Proszę bardzo, rzekł Pan Wielkie Serce, lecz zanim rozpoczniemy bój, pozwól, że dowiem się, dlaczego musimy walczyć. W czasie tej rozmowy niewiasty i dzieci stały drżące, nie wiedząc, co robić. Ty okradasz ten kraj i to przy pomocy najgorszego rodzaju złodziejstwa, krzyczał Młot. To są tylko ogólnikowe stwierdzenia, rzekł Pan Wielkie Serce. Przejdź do szczegółów, człowieku. Wtedy olbrzym rzekł, ty trudnisz się rzemiosłem porywania dzieci. Zbierasz niewiasty i dzieci i prowadzisz je do obcego kraju ze szkodą dla królestwa mego pana. Pan Wielkie Serce odpowiedział jednak na to. Ja jestem sługą Boga, który jest w niebie, a zadaniem moim jest nakłaniać grzeszników do pokuty. Otrzymałem rozkaz, aby czynić wszystko, co jest w mojej mocy i odwracać mężów, niewiasty i dzieci od ciemności ku światłości i z mocy szatana do Boga. Jeśli więc to jest przyczyną, dla której się ze mną kłócisz, to możemy przystąpić do pojedynku w każdej chwili, gdy sobie tego będziesz życzył. Olbrzym podszedł więc do niego, mając w ręku maczugę, a Pan Wielkie Serce dobył swego miecza. Nic już więcej nie mówiąc, rozpoczęli bój. Za pierwszym uderzeniem olbrzym powalił Pana Wielkie Serce na jedno kolano. Na ten widok niewiasty zaczęły krzyczeć, ale Pan Wielkie Serce, przyszedłszy do siebie, natarł na niego tak mocno, iż zranił olbrzyma w ramię. Walczyli około godziny, przy czym tak się rozgrzali, że z nozdrzy olbrzyma oddech buchał jak para z gotującego się kotła. Usiedli więc, aby odpocząć. Pan wielkie serce przerwę w walce spędził w modlitwie. Także niewiasty i dzieci nie robiły nic innego, tylko wzdychały i płakały przez cały czas trwania tej walki. Gdy nieco odpoczęli i nabrali tchu, ponownie na siebie natarli i pan wielkie serce jednym uderzeniem powalił olbrzyma na ziemię. Pozwól mi powstać, zawołał wtedy olbrzym. Pan wielkie serce pozwolił mu na to i znów potoczył się bój, w czasie którego olbrzym o mało nie roztrzaskał głowy pana wielkie serce swoją maczugą. Widząc to jednak, pan wielkie serce, zebrawszy wszystkie siły, zaatakował go gwałtownie i przebudł go mieczem pod piąte żebro. Wtedy olbrzym zaczął słabnąć i nie mógł już więcej utrzymać w ręce swej maczugi. Pan wielkie serce uderzył w ten czas mieczem swym powtórnie, odcinając potężnym ciosem głowę. Olbrzyma także spadła z jego barków. Widząc to, niewiasty i dzieci bardzo się uradowały, a i pan wielkie serce zaczął wielbić Boga za cudowne wybawienie, które im darował. Gdy złożyli dzięki Panu, wznieśli wspólnymi siłami słup, na którym zatknęli głowę olbrzyma, a pod nią umieścili napis, aby go mogli czytać przechodnie. Tę głowę ongiś nosił młot, pielgrzymów straszny wróg. Wstrzymywał ich i krzyczał, że nie wejdą w niebios próg. Aż wreszcie ja, przewodnik ich, odciąłem głowę mu, wyrwawszy ich sposobem tym z przedwczesnej śmierci snu. Wielkie serce.